Dzisiaj skończymy temat chleba i wina i posuniemy się dalej. Chleb, jak mówiliśmy, jest posiłkiem alfa, wino jest posiłkiem omega. Chleb wskazuje na początek, wino wskazuje na koniec. Chleb jest ziemski, wino jest niebiańskie, jest darem niebios, darem Boga. Kielich z kolei jest pomiędzy tymi dwoma. Zgadza się? Jezus, nie czytamy, że Jezus w czasie wieczerzy ostatniej wziął wino, ale czytamy, że wziął kielich, dał kielich. I z kielicha uczniowie napili się wina. Słuchajcie, przed wstąpieniem Jezusa do nieba, Jezus był pierwszym człowiekiem, który wstąpił kiedykolwiek do nieba. Zgadza się? Nikt wcześniej przed nim nie wstąpił do nieba. Wcześniej oczywiście byli ludzie święci, zbawieni, którzy żyli w tym, co Jezus nazywa rajem, albo łonem Abrahama, albo też, jak czytamy w Apokalipsie, oni żyli pod ołtarzem, oczekując na to, aż Chrystus otworzy im bramy nieba. Oczywiście, niebo nie jest naszym ostatecznym przeznaczeniem. Zgadza się? Wierzymy w zmartwychwstanie ciała. Wierzymy w to, że któregoś dnia ziemia upodobni się do nieba, firmament znów zostanie zwinięty i nie będzie już tego, co oddziela nieba od ziemi. Ziemia stanie się taka jak niebo. Też nie do końca, ze względu na to, że ziemia stanie się tym pierwotną pustką nieuporządkowaną, pogrążoną w ciemności, przemienioną na podobieństwo nieba. Ale innymi słowy, święci Starego Testamentu znajdowali się w tej części Szeolu, czyli otchłani, która była przeznaczona na tych, którzy mieli w końcu dostać się do nieba. Była oczywiście też ta zła część Szeolu, do którego nikt nie chciał się dostać, chociaż kto wie. Patrząc na to, jak ludzie się zachowują, żyją, do czego dążą, można dojść do wniosku, że wiele osób nie chce znaleźć się w niebie, ani w tej dobrej części Szeolu, ale właśnie wszystko, co czynią, jest wyrazem ich pragnienia, zamieszkania w piekle. Ale o tym kiedy indziej. Za dawnych czasów, jak wiemy, walczyliśmy z ziemskimi wrogami, z faraonem i tak dalej, i tak dalej. Teraz, jak mówi nam o tym apostoł Paweł, walczymy nie tylko z ciałem i z krwią, ale także z księstwami i z mocami w okręgach niebieskich. Nasza walka weszła na wyższy poziom. Jesteśmy w stanie dać jej radę, podołać jej ze względu na to, że otrzymaliśmy moc Ducha Świętego w o wiele większym stopniu niż to było w starym stworzeniu. W nowym stworzeniu święci przez modlitwę wojują zarówno na ziemi, jak i w niebie. Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was, mówi Jakub. A z kolei Paweł w liście do Rzymian mówi, że Bóg rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Uczestniczymy więc w czasach Nowego Testamentu, Nowego Przymierza, Nowego Stworzenia, dokładnie tej samej walce, w której uczestniczył Chrystus, będąc na pustyni. A zatem patrzyliśmy wcześniej na przejście od chleba do wina, jako przejście od tego kapłańskiego etapu naszego życia do królewskiego i później do prorockiego etapu naszego życia, czy też całej historii stworzenia. Ale dzisiaj się zastanowimy trochę dłużej nad kielichem. Dlaczego pomiędzy chlebem a winem pojawia się kielich? Słuchajcie, kielich to jest coś, co pojawia się wielokrotnie w Piśmie Świętym. Zgadza się? Bardzo często czytamy o kielichu, bardzo często czytamy również o podczaszy. Kim był podczaszy? No podczaszy to był oczywiście ten, który co robił? Dawał kielich królowi, czy też faraonowi. Józef został w końcu podczaszem w Egipcie. Ale słuchajcie, to nie było tak, że jak to popularne wyobrażenia każą nam myśleć, że o, król się bał, że ktoś będzie chciał go otruć, więc potrzebował podczaszego, który najpierw próbował tego wina i później dawał królowi do picia. Nie. Może na filmach tak to wygląda, ale w rzeczywistości Podczaszek był doradcą króla. Tak to funkcjonuje. Podczaszek był doradcą króla. Dlatego też Józef został Podczaszek. Jako Podczaszek właśnie jest nazwany ojcem Faraona, ze względu na to, że Józef jako Podczaszek był doradcą Faraona, był prorokiem na dworze Faraona, który mu doradzał. Bez konsultowania się z Józefem Faraon nie podejmował żadnej decyzji. W podobnej roli widzimy później Daniela na dworze Nabuchodonozora, czyli Nebukadnesara, jak to niektóre tłumaczenia mówią. Nie? On jest tym, który jest doradcą króla. On jest w pewnym sensie, stoi nawet wyżej ponad króla, ze względu na to, że król korzysta z mądrości swojego doradcy, swojego podczaszego, tego, który nalewa królowi wina z kielicha i zaraz o tym powiemy więcej. I to są rady, to jest mądrość, mądrość prorocza, więc tego najwyższego lotu, najlepszego sortu. Po to, żeby król podejmował mądre decyzje. No i słuchajcie, bardzo często, zwłaszcza w księgach prorockich, widzimy proroków dokładnie w tej roli, jako doradców dla królów. Oczywiście mądry król co czynił z radą proroka? No, korzystał z niej. Zły król zabijał proroka. Tak jest do dnia dzisiejszego. Wolimy słuchać bowiem pochlebców, wolimy słuchać tych, którzy nam kadzą, wolimy słuchać tym, którzy tylko i wyłącznie utwierdzają nas w naszych dotychczasowych przekonaniach. Tak? Dokładnie tak jest. Słuchajcie, jak tylko usłyszymy coś, co jest sprzeczne z naszymi wcześniejszymi ustaleniami, czy raczej wyobrażeniami, to już mówimy o szatan, posłannik piekła, nie? Kaczor albo kodziarz. Nie? To jest powszechne, typowe. Zwłaszcza dla ludzi, którzy swoje życie spędzają na Facebooku.
Szury.
Kto?
Szury, tak.
Szczury?
Szury.
Szuje. W każdym razie takich postrzegamy. W pierwszej Księdze Królewskiej, w 7 rozdziale, albo jeszcze musimy się cofnąć bardziej. Kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię, rozwinął firmament, który oddzielił ziemię od nieba. Zgadza się? I co wtedy zrobił? Część z wód wyniósł ponad firmament i te wody są w niebie. I słuchajcie, to jest ciekawe, że oczywiście przejście przez wodę w Piśmie Świętym ma bogate, symboliczne znaczenie, a jednak te najważniejsze wody pochodzą nie z ziemi, czy też nie spod ziemi, nie z żadnego rodzaju cystern, czy też zbiorników podziemnych, a nawet naziemnych. Ale skąd pochodzą? Z nieba. Nie? Rosa, którą Bóg spuszcza, deszcz, którą Bóg spuszcza, to jest woda, która pochodzi z nieba. W symbolicznym wymiarze woda, która pochodzi z nad, z ponad firmamentu. I teraz w przybytku, który zbudował Mojżesz, tam była czasza. Czasza, kadź z wodą, która służyła do różnego rodzaju obmywania, obmywania zwłaszcza zwierząt, które były składane w ofierze. Ona stała nie na ziemi, ale na cokole. Później w świątyni, którą zbudował Salomon, miejsce tej czaszy jednej zajmuje co? 12 potężnych czasz, zbiorników na wodę. One również były wyniesione wysoko ponad ziemię. One były, nie tylko, że było ich więcej, ale one były również większe. Ale również one były wyniesione nad ziemię i to jeszcze bardziej niż w przypadku tej jednej czaszy w przybytku Salomona. I kapłani mieli to za zadanie między innymi coś bardzo dziwnego. Z naszego ludzkiego punktu widzenia, z naszego ziemskiego punktu widzenia powiedzielibyśmy przelewanie z pustego w próżne. To była część ich posługi. Ze względu na to, że oni najpierw musieli brać wiadra, nabierać wody, wynosić tą wodę do góry, po drabinie, napełniać te czasze, po to, żeby potem co zrobić? znów wdrapywać się, tym razem z pustymi wiadrami po tej drabinie, nabierać wodę z tej czaszy, z tych czasz, po to, żeby ją znieść na dół i dokonywać obmywy. Dlaczego tak? No właśnie z tego względu, że woda zgromadzona w tej czaszy, po pierwsze, że przypominała nam o tej wodzie wyniesionej ponad firmament, ale przypominała nam również, że oczyszczenie, jakie się dokonuje, nie tylko oczyszczenie, ale woda w tym momencie jest wodą, która oczyszcza, ale jest również wodą, która nas ożywia. Jest symbolem Ducha Świętego, że to jest woda, która przychodzi z gór, z nieba. Niebo jest źródłem odnowienia, oczyszczenia i życia. Zgadza się? Ba, było więcej tej wody niż dotychczas. Coraz więcej. W świątyni Ezechiela z kolei widzimy już nie czaszę, ale wręcz całą rzekę, która wypływa ze świątyni. Płynie na wschodnią stronę, a potem co? Na południe i staje się coraz głębsza i dopływa do Morza Martwego. I co się dzieje? Morze Martwe staje się morzem żywym. Zapełnia się życie. Kiedy Chrystus przychodzi, to co? Mówi, że On jest źródłem wody żywej. Kto przyjdzie do Niego, kto się napije, człowiek, który stąpił z nieba, kto się napije tej wody, sam stanie się źródłem tej wody żywej. Z kolei w mieście świętym Boga w Apokalipsie widzimy już nie jedną rzekę, ale ile? No, słuchajcie, to jest łatwe. No, cztery. Dokładnie tak, jak na początku w Edenie. Te cztery rzeki, jedna rzeka rozdziela się na cztery i rozchodzi się na wszystkie cztery strony świata. Nabiera formy czego? Kształtu czego? No jak płynie na cztery strony świata, to nabiera formy krzyża. Nie bez powodu. Tak mi się wydaje. I słuchajcie, to pozornie bezcelowe i męczące działanie, podsumowujące drugi dzień stworzenia, którym zajmowali się między innymi kapłani, wnosząc tą wodę najpierw do góry, a potem wynosząc ją na dół, jest obrazem właśnie wody, która jako woda chrztu spada z góry na nas. Dlatego Pismo Święte mówi o pokropieniu. Dlatego my chrzcimy w takiej formie, a nie w innej. Ze względu na to, że woda, która spada z góry na osobę chrzczoną, jest jaką wodą? Jest wodą pochodzącą z nieba. Jest wodą przynoszącą życie. Jest lepszą wodą niż woda, która pochodzi z ziemi. Słuchajcie, jaki to ma związek z kielichem? No, wszelaki. Nie, ze względu na to, że kielich w tej symbolice, w tym systemie występuje właśnie jako firmament. Zawartość kielicha jest tą wodą, która znajduje się w niebie. Jest niebieską, niebiańską wodą. Jest wodą lepszą, żywszą, zdrowszą, mocniejszą. Jest wodą zmieszaną z winem, z alkoholem. Jest wodą, która przynosi nam nowe życie, ale również mocne życie. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, żebyśmy cały obrzęd Wieczerzy Pańskiej sprawowali właśnie w odpowiednim porządku, ze względu na to, że ten porządek przypomina nam o porządku stworzenia, o porządku historii, o porządku, według którego Bóg działa w tym świecie. Zaczynamy od chleba. Chleb łączy nas z ziemią. Chleb przypomina nam o tym, skąd pochodzimy. Ale z kolei wino, które wylewa się z pucharu, z kielicha, z nadkielicha, jest winem, jest tą wodą zmieszaną z winem pochodzącą z nieba. I to wino przypomina nam o naszym przeznaczeniu. Wino łączy nas ponownie z niebem, z naszym niebiańskim, z naszym królewskim, z naszym proroczym powołaniem. W tym momencie ciało Chrystusa jest czym? No słuchajcie, z ciała Chrystusa właśnie wypłynęła woda zmieszana z krwią, która jest symbolem wina, które spożywamy na wieczerze. To ciało Chrystusa jest tym firmamentem. Ciało Chrystusa jest kielichem. Jest tą granicą, która z jednej strony oddziela, ale z drugiej strony łączy to, co ziemskie, z tym, co niebiańskie. W którymś momencie ten firmament, jak mówiliśmy, zostanie usunięty, zwinięty. Nie będzie go już więcej. Wstąpimy w nową rzeczywistość. Rzeczywistość ziemi połączonej z niebem. Ziemi, nowej ziemi i nowego nieba, w których co mieszka? Sprawiedliwość, jak mówi Piotr w swoim liście. A skoro mieszka sprawiedliwość, jaki owoc przynosi sprawiedliwość? Owocem sprawiedliwości jest miłość, jak przypomina nam Amos, jeśli dobrze pamiętam. Ciało Chrystusa jest tym kielichem. Ale słuchajcie, to znów, żebyśmy otrzymali to wino, które jest źródłem życia i mocy Ducha Świętego, to ciało musi zostać złamane wcześniej. Ba, ciało Chrystusa musi zostać otwarte, żebyśmy mogli z tego kielicha napić się wina. Tak czy nie tak? Dlatego mówiliśmy o dwóch śmierciach, przez które musimy, każdy z nas musi przejść. Jedna śmierć jest właśnie łamanie chleba. To jest gdzieś tam mniej więcej połowa naszego życia. Chociaż na mniejszą skalę to się dzieje też w krótszych etapach naszego życia. A potem wino musi zostać wylane. Kielich musi zostać opróżniony z wina. Musimy po raz drugi umrzeć po to, żeby stać się prorokiem. Czy też prorokami. Po to, aby móc być dla innych ludzi tymi, którzy udzielają im boskich porad, którzy dzielą się z innymi ludźmi boską mądrością. Słuchajcie, to naprawdę jest bardzo ważne. Nawet jeśli zapomniecie wszystkie szczegóły tych schematów, gdzie, w którym miejscu przychodzi kielich, ale może nie, bo z grubsza to, co my robimy w niedzielę każdą, kiedy obchodzimy Wieczerzę Pańską, postępuje według tego schematu, który widzimy i w ostatniej wieczerzy, ale także w skrótowym opisie Wieczerzy Pańskiej, jaki zostawił nam apostoł Paweł. Najpierw chleb, który jest łamany, potem Chrystus bierze kielich i dopiero z tego kielicha daje swoim uczniom wino. Najpierw jesteśmy królami, potem musimy umrzeć w wierze, aby zmartwychwstać do nowego życia jako królowie. Kto ucieka od śmierci, kto ucieka od ofiary, nigdy nie nauczy się kochać, nie? Bo nie ma śmierci, nie ma miłości, która nie byłaby nie tylko gotowa na śmierć, ale która tak naprawdę by nie umierała dla tych i za tych, których kocha. Ziarno musi umrzeć, żeby wydać owoc. Ale potem drugi raz umieramy, nie? I to drugie umieranie jest umieraniem bardziej zbliżonym nie tyle z kryzysem wieku średniego, ale jest bardziej zbliżonym, czy też połączonym właśnie z późniejszym okresem naszego życia. Kiedy już to umieranie przybiera nie tylko wymiaru takiego psychologiczno-społeczno-emocjonalnego, ale dosłownie przypomina umieranie fizyczne. Kiedy nasze ciało już nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli. Kiedy kusi nas, żeby się nas szprycować botoksem. Kiedy jak on się nazywał, ten włoski premier? Berlusconi. Co tydzień biegamy do fryzjera, nie tylko żeby się podstrzyc, ale też żeby sobie ufarbować włosy. Nie? Słucham?
Jeszcze solarium.
Sylwio, tak w ogóle to on się nazywał, ten Berlusconi. Nie, słuchajcie, to jest przykład ludzi, którzy nie chcą umrzeć, którzy nie są gotowi na śmierć. I dlatego ci ludzie, zamiast stać się prorokami, stają się kim? Błaznami, pajacami. Słuchajcie, znów. Wasz cyrk, wasze małpy, nie? Jak to się mówi. Chcecie, to się botoksujcie. Chcecie, to się farbujcie. Zwłaszcza tu mówię o facetach, nie? W przypadku kobiet to trochę inaczej wygląda. Wasz cyrk, wasze małpy. Ale zawsze powinno być pytanie, dlaczego ja to robię? Nie? Czy to jest wyrazem być może mojego strachu przed śmiercią, a zatem braku zaufania Chrystusowi, że On będzie czekał na mnie po drugiej stronie, że On przeprowadzi mnie przez śmierć do nowego życia? No właśnie, czy też może nie? Jeśli nie umrzemy i to nie zmartwychwstajemy do nowego życia, nie zdobędziemy. Po pierwsze, w pierwszej śmierci nie nauczymy się ofiarnej służby. i nie będziemy dobrymi królami, ale złymi królami. W drugiej śmierci nie nauczymy się tego, że czego się nie nauczymy w drugiej śmierci, czego uczy nas druga śmierć. Tak naprawdę druga śmierć jest właśnie przejściem do pełnej miłości. O czym będziemy mówić, być może jeszcze dzisiaj zaczniemy, a być może, ale na pewno też na następnych katechezach. Ze względu na to, że ten schemat król, nie, kapłan, król, prorok, czy też chleb, który bywa łamany, potem kielich, z którego wylewa się wino, łączy się z innym schematem, o którym mówi Pismo Święte, który też jest schematem, według którego rozwija się, czy też raczej powinno rozwijać się ludzkie życie. A mianowicie schemat, który rozpoczyna się od wiary, a kończy się czym? Miłością. Pośrodku jest co? Nadzieja. Wydaje się, że nie bez powodu apostoł Paweł właśnie w tej kolejności przedstawił. Mówi nam o tych trzech boskich cnotach, a raczej ja bym powiedział o tych trzech etapach znów naszego wzrastania na podobieństwo Chrystusa. Od wiary poprzez nadzieję do miłości. Jak to wygląda? Chciałbym was zaciekawić, zainteresować, żebyście przyszli, bo tak naprawdę za tydzień będziemy mówić o rzeczach bardzo trudnych i skomplikowanych. I pewnie po następnej katechezie już nie wrócicie tutaj nigdy, przynajmniej na katechezę. Ze względu na to, że będziemy mówić o Trójcy. Musimy mówić o Trójcy. Kiedyś do Poznania przyjechał pan, bardzo mądry, taki szczupły, wysoki Amerykanin, z taką fryzurą wojskową, bo był kiedyś wojskowy. Mówił takim głębokim głosem, jak jakiś amerykański aktor grający rolę kowboja, szeryfa prawdopodobnie. Nie? Jesteście w stanie sobie go wyobrazić, zgadza się? No jak? Amerykanie mają coś do siebie, nie? Że te ich głosy, takie głębokie, dźwięczne, człowieka są w stanie omamić dogłębnie i do końca. I ktoś mu zadał pytanie, no dobrze, ale panie kowboju amerykański, jaka jest główna różnica między chrześcijaństwem a islamem? Jak byście odpowiedzieli na to pytanie? Widzicie? Polacy nie gęsi i swój rozum mają. Zgadza się. Bo pan amerykański kowboj, sierżant, powiedział, że główna różnica między chrześcijaństwem a islamem to jest taka, że chrześcijaństwo jest religią pokoju, a islam jest religią przemocy. Powinniście się teraz roześmieć, ale trudno. Może kiedy indziej się roześmiecie. Tak, dokładnie. Główną różnicą jest nauczanie o Trójcy Świętej. Był taki teolog, którego imienia nie wspomnę, bo byście drugi raz nie przyszli do naszego kościoła, który mówił o tym, że gdyby w którymś momencie Kościół doszedł do wniosku, iż Trójca nie istnieje, to tak naprawdę niewiele by się w naszym życiu zmieniło. Niewiele by się zmieniło w liturgii Kościoła, niewiele na pewno by się zmieniło w naszym zrozumieniu etyki, zgadza się, w naszym zrozumieniu polityki i całej reszty wszystkich innych ityk. Niewiele by się zmieniło. Nie? To świadczy o tym, jak niewielką rolę odgrywa nauka o Trójcy Świętej w Kościele i w naszym życiu. I to pokazuje, jak bardzo tak naprawdę zbliżyliśmy się do islamu albo do arianizmu wczesnego średniowiecza, czy przełomu starożytności średniowiecza, czy też do unitarianizmu naszych braci polskich, nazywanych socynianami. Nie? Co by się zmieniło w naszym życiu? No w liturgii pewnie coś by się zmieniło, nie? Bo jakieś tam formuły może trynitarne byśmy usunęli. Ba, myśmy tak naprawdę pozbyli się części trynitarnej i spuścizny ze względu na to, że kiedy słyszymy imię Trójjedynego Boga, imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to nie wykonujemy już tego znaku. Zgadza się? W tym jesteśmy jak muzułmanie, jak antytrynitarzy. Wstydzimy się znaku krzyża i wstydzimy się imienia Trójjedynego Boga. A On nie ma dla nas absolutnie żadnego znaczenia.
Ja wiem, powiecie mi, a bo to jest zabobon, nie? Żegnanie się.
Słuchajcie, zabobonem można wszystko nazwać. Jak nauczono nas Pismo Święte, zabobonem może być niedzielne nabożeństwo, zabobonem może być lektura Pisma Świętego, zgadza się? Zabobonem może być modlitwa i to nawet ta modlitwa spontaniczna, jak to się mówi. Wszystko może być w naszym życiu zabobonem. I tym wszystkim Bóg może gardzić. No dobrze. Ale ten sam teolog powiedział również, ustanowił pewną regułę, która się nazywa regułą Renera, mówiącą o tym, że trójca ekonomiczna objawia nam trójcę ontologiczną. Co to znaczy? Trójca ontologiczna to jest Bóg sam w sobie. Bóg, jaki jest. Określony poprzez Jego naturę, Jego atrybuty, jak to się mówi, i Jego wewnątrz trynitarne relacje. Czyli to, w jaki sposób Ojciec odnosi się do Syna i do Ducha i nawzajem i we wszystkich możliwych kombinacjach. Nie? Czyli to jest to wewnętrzne życie Trójcy, jest tą Trójcą ontologiczną, która jest zarazem wyrazem, jak i źródłem tego, kim Bóg jest i tego, jakim Bóg jest. Z drugiej strony Bóg działa w świecie, który stworzył. Ten świat został stworzony przez Boga, ale został też ukształtowany Jego Słowem, czyli Słowem, którym jest Syn, Bóg Syn, którego Ojciec posyła. Ale kiedy Bóg Ojciec wypowiada Słowo, którym jest Jego Syn, to wypowiada Go przy pomocy czego, czy też kogo? Przy pomocy Ducha, który jest tchnieniem Bożym. Duch jest tym, który zawsze towarzyszy Słowu. Duch jest tchnieniem, tak jak my, kiedy wypowiadamy jakiekolwiek słowo. Naszym słowom towarzyszy tchnienie. Ten Duch jest mocą Bożą. Jest nie tylko mocą Bożą, ale między innymi mocą Bożą. Słuchajcie, świat, który stworzył Bóg, jest wyrazem tego, jaki Bóg jest, kim Bóg jest. Ba, to w jakiś sposób ten świat funkcjonuje, w jaki sposób rozwija się historia świata i życie ludzi w ogólności, ale życie każdego z nas jest właśnie objawieniem tego, jaki Bóg jest. To potem, w jaki sposób Bóg działa w świecie, możemy poznać to, jaki Bóg jest sam w sobie. Na tym to mniej więcej polega. Oczywiście, czy możemy poznać Boga do końca? No nie. Oczywiście, że Bóg jest nieskończony w końcu, a my jesteśmy nie tylko, że skończeni, ale jeszcze w znacznej mierze niedojrzali. A jednak to, patrząc na dzieła Boga w stworzeniu i w historii, jesteśmy prawdziwie w stanie poznać Boga. Dlatego ewangelista Jan mówi, słuchajcie, dlatego Jezus w Ewangelii Jana mówi, kiedy przyszli do Niego apostołowie i mówią, pokaż nam Ojca i to nam wystarczy. Co Jezus mówi? Patrzcie na mnie. Widzicie mnie. Słyszycie mnie. Dotykacie mnie. Patrząc na mnie, poznacie Ojca. Ze względu na to, że ja, będąc człowiekiem, oczywiście jestem wciąż Bogiem Synem, jestem doskonałym odbiciem Ojca. Co więcej, z tego powodu jesteśmy w stanie powiedzieć, że krzyż, wywyższenie Chrystusa na krzyżu jest pełnią objawienia nie tylko miłości Bożej, ale Boga jako takiego. Kiedy Syn umiera, objawia nam miłość Ojca. O to mniej więcej chodzi. Dlatego będziemy mówić w dalszym czasie, w ciągu następnych prawdopodobnie jednej, dwóch kateches, trochę na temat wewnętrznego życia Boga, Trójcy Świętej, w jaki sposób to się przekłada na schematy, według których również my, jako ludzie, żyjemy, czy też powinniśmy żyć. I mam nadzieję, że zobaczymy w jakiś sposób również właśnie te trzy, wiara, nadzieja, miłość, są odbiciem wewnętrznego życia Trójcy. Ale chyba już dzisiaj dalej, dużo dalej nie pójdziemy. Jeszcze jedna kwestia, na sam koniec. Żyjemy w czasie, niewątpliwie, zgadza się? Czym jest czas? Nie bójcie się, to nie jest egzamin. Nie możecie go oddać. No dobrze, to z tym was zostawię. Z tym was zostawię. A zastanówcie się nad tym, czym jest czas. A druga rzecz, nad którą się zastanówcie, to pomyślcie, jaki jest związek, jeśli jakikolwiek, czy też relacja, jak to się dzisiaj ładnie mówi, albo brzydko, pomiędzy Bogiem a czasem. Słucham?
Bieg zdarzeń,
nie? Czyli następstwo jakichś zdarzeń, chwil, momentu. Jest jakieś coś teraz, za chwilę już tego nie ma. Bo niektórzy mówili nawet, że jakakolwiek teraźniejszość jest iluzją. Nie? Bo w chwili, kiedy zaczniemy o niej mówić, to ona już staje się przeszłością. Ale drugie pytanie, w jaki sposób Bóg odnosi się do czasu? Czy Bóg podlega czasowi w jakikolwiek sposób? Czy Bóg też żyje poza czasem? A w związku z tym zastanówcie się również nad tym, czy w Bogu jest jakieś przed i po? Czy w wewnętrznym życiu Trójcy jest jakieś następstwo zdarzeń? Czy też kiedy mówimy o Bożej niezmienności, mamy na myśli to, o czym mówił Arystoteles i co tak naprawdę mają na myśli muzułmanie, a mianowicie uważając, że koniec końców Bóg jest niezmienny i swojej niezmienności jest podobny do kamienia, który nigdy się nie zmienia, ale też nigdy nie czyni nic nowego. Pomyślcie o tym wszystkim, a za tydzień będziemy kontynuować. Słuchajcie, to wszystko na pewno doprowadzi nas do kwestii wiary, nadziei i miłości. Zaufajcie mi, chociaż raz. Dobrze?